Obowiązek szczepień dla medyków, nauczycieli i służb mundurowych od 1 marca. Mniejsze limity osób m.in. w restauracjach i hotelach oraz nauka zdalna w szkołach od 20 grudnia do 9 stycznia. Takie nowe zasady bezpieczeństwa przedstawiło dziś Ministerstwo Zdrowia. Szef resortu Adam Niedzielski na konferencji zauważył, że po wprowadzeniu tydzień temu restrykcji sytuacja epidemiczna się ustabilizowała. Jednak jak podkreślił, ten scenariusz, w którym liczba zakażeń będzie się utrzymywała, a nie malała, jest poważnym zagrożeniem dla wydolności systemu opieki zdrowotnej. Do tego, jak dodał, pojawił się nowy wariant koronawirusa Omikron. Stąd stanowcze działania, które zostaną podjęte w trzech obszarach, powiedział minister zdrowia.
Pierwszy obszar to jest projekt ustawy, nad którym cały czas pracujemy razem z klubem parlamentarnym PiS i myślę, że tutaj jesteśmy już bliscy finiszu. Zmodyfikowaliśmy trochę filozofię tego projektu, bo pracodawca będzie zgodnie z tym nowym ujęciem miał prawo oczekiwać okazania wyniku testu przez pracownika. Przypomnę, że we wcześniejszej wersji dyskutowaliśmy o tym, żeby było to szczepienie, ale tutaj stawiamy jednak na testy i testy w ogóle w tym projekcie ustawy będą zagwarantowane za darmo obywatelom polskim.
Drugim elementem ma być plan wprowadzenia od 1 marca obowiązku szczepień wybranych grup pracowniczych, medyków, nauczycieli i służb mundurowych. Trzecim obszarem jest zaostrzenie obecnych restrykcji epidemicznych. Ich szczegóły przedstawił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.
Od 15 grudnia obniżamy limity do 30% obłożenia lokali w restauracjach, barach i hotelach. Zwiększenie limitu wyłącznie dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych przez przedsiębiorcę. Także od 15 grudnia obniżamy limity do 30% obłożenia w kinach, teatrach, obiektach sportowych, sakralnych. I tak samo jak poprzednio, zwiększenie tego limitu może być wyłącznie dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych przez przedsiębiorcę. Także od 15 grudnia w kinach dodatkowo zakaz konsumpcji.
Od 15 grudnia mają być zamknięte dyskoteki. Również od tego dnia w transporcie zbiorowym wprowadzony zostanie limit do 75%. Z kolei 20 grudnia uczniowie szkół podstawowych i średnich mają przejść na naukę zdalną, a po 9 stycznia wrócić do nauki w trybie stacjonarnym. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że Rada Dialogu Społecznego stanowi forum dyskusji o niezwykle ważnych państwowych sprawach. Wymienił tu m.in. sprawy związane z funkcjonowaniem naszej gospodarki i społeczeństwa. Prezydent dokonał dziś zmian w składzie Rady. Nowymi członkami tego gremium zostali m.in. minister klimatu Anna Moskwa, minister funduszy Grzegorz Puda, minister rozwoju Piotr Nowak oraz Paweł Szałamacha z Zarządu Narodowego Banku Polskiego. Odwołani z Rady zostali m.in. wiceminister rozwoju Olga Semeniuk, były minister klimatu Michał Kurtyka oraz były wicepremier Jarosław Gowin. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda wskazał, że praca w Radzie Dialogu Społecznego jest wyzwaniem, bo jest to miejsce ciężkiej i twardej dyskusji.
Szanowni Państwo, przed nami jeszcze bardzo wiele wyzwań, bardzo wiele na pewno trudnych momentów w pracy Rady. Zawsze apeluję i proszę o jedno, o to, aby traktować Radę rzeczywiście jako miejsce dialogu, Radę jako miejsce omówienia kwestii ważnych, nawet tych najtrudniejszych, bo nawet w tych kwestiach najtrudniejszych zawsze trzeba przynajmniej próbować szukać porozumienia. To jest niezwykle istotne. Także również i to, aby partnerzy społeczni byli uprzedzeni o pewnych działaniach, które będą prowadzone, aby pewne rozwiązania, które są planowane do wprowadzenia, były z nimi przedyskutowane, były z nimi omówione, aby mogli je ocenić, aby mogli na ich temat wypowiedzieć swoje zdanie, aby mogli także w sprawach zabrać głos eksperci.
Powołana w 2015 roku Rada Dialogu Społecznego jako forum trójstronnej współpracy zastąpiła Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych. W skład RDS ze strony społecznej wchodzą przedstawiciele związków i organizacji pracodawców, stronę rządową reprezentują wskazani członkowie Rady Ministrów. Funkcję przewodniczącego pełnią rotacyjnie przez rok przedstawiciele każdej ze stron. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że jednym z największych wyzwań stojących przed ONZ jest wypracowanie najlepszych rozwiązań w zarządzaniu internetem. Szef polskiego rządu wziął udział w oficjalnym otwarciu szczytu cyfrowego ONZ w Katowicach. Zdalnie w ceremonii uczestniczyli też m.in. prezydent Andrzej Duda oraz sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Premier Mateusz Morawiecki w wystąpieniu powiedział, że stajemy się dziś członkami jednej wielkiej globalnej społeczności internetowej, która może być przyczyną znakomitego rozwoju w przyszłości, ale może też stanowić pewnego rodzaju zagrożenie. Szef rządu wskazał na rozwiązania takie jak e-recepta, e-skierowanie, e-zwolnienia, które wdrożone w służbie zdrowia okazały się przydatne w czasie pandemii. Wśród złych stron internetu Mateusz Morawiecki wymienił ataki hakerskie.
Musimy zdać sobie sprawę z tego, jak wielką bronią jest internet i jak konieczne jest dzisiaj wypracowanie pod kierunkiem Narodów Zjednoczonych, specjalnie do tego powołanych organizacji i jednostek, odpowiednich zarządzeń i odpowiedniego systemu zarządczego. I to jest wyzwanie na miarę XXI wieku. Wyzwanie, któremu możemy sprostać tylko wspólnie. Jestem przekonany, że ta konferencja tutaj w Katowicach przyczyni się do wypracowania nowych rozwiązań, a jednocześnie przyczyni się do wdrożenia tych rozwiązań we wszystkich państwach całego świata.
Szczyt cyfrowy Światowe Forum Zarządzania Internetem to coroczne międzynarodowe spotkanie z inicjatywy ONZ. Jest miejscem wymiany myśli i doświadczeń w zakresie zarządzania internetem. W Katowicach odbywa się 16. edycja wydarzenia. W około 250 panelach weźmie udział 7 tysięcy osób. Celem spotkania ma być zwiększenie wysiłków na rzecz budowy otwartej, bezpiecznej i wolnej cyfrowej przyszłości dla wszystkich. Będą ułatwienia w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników oraz ich domowników. Ustawę, która je przewiduje, podpisał dziś prezydent Andrzej Duda. Celem nowych regulacji jest rozpowszechnianie sprzedaży bezpośredniej w miastach poprzez udostępnianie przez samorządy miejsc do prowadzenia handlu. Wyznaczać je ma Rada Gminy w drodze uchwały. Rolnicy mają być zwolnieni z opłaty targowej. Według autorów ustawy ułatwienie w handlu ma przyczynić się do zwiększenia dochodów gospodarstw rolnych. Ma także sprzyjać upowszechnianiu produktów lokalnych. Wiceszef Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poseł Jerzy Małecki, podkreśla, że nowe przepisy przyczynią się również do skrócenia i dywersyfikacji kanałów dystrybucji.
Próbujemy ułatwić sprzedaż produktów rolnych bezpośrednio od rolników do tego finalnego konsumenta. W tej chwili podpisana ustawa przez pana prezydenta powoduje to, że rolnik będzie miał 2 dni w tygodniu za darmo miejsce zagwarantowane przez gminę, żeby te produkty sprzedawać, czyli bliżej być temu docelowemu konsumentowi. Wiemy o tym, że najwięcej zwyżki cen produktu tego finalnego to jest przez pośredników. My chcemy ułatwić, żeby tych pośredników troszeczkę wyeliminować z tego łańcucha dostaw.
W myśl przepisów miejsce do prowadzenia handlu powinno być zlokalizowane blisko centrum gminy, miasta oraz miejsc atrakcyjnych oraz z dogodną komunikacją. Rada Gminy będzie ponadto uchwalać regulamin określający zasady prowadzenia handlu przez rolników w wyznaczonych miejscach. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2022 roku. W sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski zaprezentowano dziś nowy rocznik statystyczny Kościoła katolickiego w Polsce. Zawarte w nim dane za ubiegły rok wskazują na wyraźną ciągłość w działalności struktur i organizacji katolickich w Polsce. W naszym kraju mamy 10 361 parafii, 24 208 księży diecezjalnych i 8 819 zakonnych oraz 16 800 sióstr zakonnych. Dane dotyczą też m.in. życia sakramentalnego Polaków. Informacje o nim przekazał dr Karol Kamiński z Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.
Sakrament chrztu został udzielony ponad 312 tysięcy osób. Do bierzmowania przystąpiło ponad 252 tysiące osób, natomiast liczba udzielonych sakramentów małżeństwa wyniosła ponad 90 tysięcy. Jeżeli chodzi o pierwszą komunię świętą, to ta liczba wyniosła 298 tysięcy. Natomiast w roku szkolnym 2020-2021 na lekcje religii we wszystkich typach placówek edukacyjnych uczęszczało ponad 85% uczniów.
Z przedstawionych danych wynika, że sakrament chrztu przyjęło w ubiegłym roku ponad 16% osób mniej niż w roku 2019. Liczba udzielonych sakramentów bierzmowania spadła o 34%, a sakramentów małżeństwa o blisko 27%. O 20% wzrosła natomiast liczba przystępujących do pierwszej komunii świętej. Nowy rocznik wskazuje też na to, że pandemia ograniczyła działalność duszpasterską oraz wyzwoliła proces adaptacji i zmiany formy duszpasterstwa. Politolog profesor Krzysztof Kubiak ocenia, że dla Rosji priorytetem jest odzyskanie jakiejś formy kontroli nad Ukrainą. Dla Amerykanów, jego zdaniem, kraj ten jest natomiast jednym z wielu elementów wielkiej układanki. Dlatego, jak mówi, rozmowa Biden-Putin pewnie podąży ku kwestiom globalnym. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Rosji prowadzą właśnie dyskusję przez łącze wideo. Według wcześniejszych zapowiedzi Joe Biden ma wyrazić obawy związane z obecnością wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą i potwierdzić poparcie Stanów Zjednoczonych dla tego kraju. Amerykanie ostrzegli Rosję, że jeśli dojdzie do inwazji na Ukrainę, Moskwa powinna spodziewać się wzmocnienia wschodniej flanki NATO i sankcji. O tym, co może przynieść rozmowa Bidena z Putinem, mówi profesor Krzysztof Kubiak.
Prognozy są bardzo różne. Musimy pamiętać o tym, że wbrew może naszemu takiemu narodowemu czy państwowemu przekonaniu, wbrew naszej perspektywie, Putin ma Amerykanom jednak bardzo dużo do zaoferowania. Może zaoferować deeskalację na Ukrainie, a w ostatecznym rozrachunku, choć sądzę, że na to jeszcze zbyt wcześnie, może Amerykanom zaproponować zachowanie przez Rosję takiej czy innej neutralności w spodziewanym konflikcie amerykańsko-chińskim. Nie mówię o wojnie, mówię o konflikcie amerykańsko-chińskim. Część komentatorów nazywa tą sytuację odwróconym manewrem Kissingera.
Polski MSZ liczy na to, że Joe Biden stanowczo opowie się za integralnością terytorialną i suwerennością Ukrainy oraz odrzuceniem politycznej presji wywołanej poprzez zgromadzenie sił zbrojnych Rosji wokół Ukrainy. Kreml nie oczekuje przełomu po rozmowie Bidena z Putinem. A to były wiadomości w Radiu Maryja. Przed nami jeszcze prognoza pogody. Jutro w kraju bez opadów, na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na południowym wschodzie okresami duże. Najsilniejszy mróz będzie po południu na obszarze od Podlasia po Suwalszczyznę, Mazury i Warmię, -6, -5 stopni. Na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich temperatura będzie wyższa, -1 i 0 stopni. Wiatr południowo-wschodni i umiarkowany, chwilami dość silny, który zwiększy odczucie zimna, a na barometrach 1006 hektopaskali.